Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu odświętnie. A tym, których nieco zdziwiła obecność na antenie audycji publicystycznej w ważną dla naszej tradycji Wielką Sobotę, kończącą wszak Triduum Paschalne, odpowiem krótko tematyką dzisiejszego antenowego spotkania, a mianowicie aktualne, ale historyczne oblicze stosunków państwo-kościół w kontekście tradycji właśnie wspólnoty religijnej, ale też praktyk religijnych, wolności i laickiej propagandy w tym zakresie. Zatem dzisiejszy mój gość, ekspert i komentator to pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauki i Akademia Jakuba z Paradyża, autor głośnej i bestsellerowej już pozycji Katedra i Uniwersytet, ale też Chrystofobii. Witam pana profesora.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dziś Wielka Sobota, kończąca Tryduum Paschalne, jako się rzekło, dzień ciszy i oczekiwania, trwania przy grobie pańskim, ale też tradycyjna święconka. I te powiązania kulturowe, obyczaje ludowe, religijne są nie do rozerwania, mam wrażenie, panie profesorze, mimo pandemii, bo to z tą święconką będzie kłopot, prawda?
No, w niektórych parafiach, w niektórych diecezjach, no tak, w mojej parafii no, na szczęście wszystko było no, w miarę normalnie. Przed kościołem było poświęcenie pokarmów, ale wiem, że w innych parafiach czy w całych diecezjach jest zupełnie inaczej. Natomiast już pomijając ten nadzwyczajny czas pandemii, no, można powiedzieć, że tak jest. Oczywiście, jak pan redaktor mówi, te treści no, nawiązujące do największych tajemnic chrześcijaństwa, one wrosły w naszą codzienność, obyczajowość.
I tłumy ze święconką co roku, no w zeszłym roku też był pewien kłopot, tłumy ze święconką świadczą o naszej kulturze religijnej bardziej niż o wierze, prawda?
Z pewnością tak. Tutaj te dwie kwestie oczywiście trzeba oddzielić, to znaczy inspiracje płynące do naszej kultury życia codziennego, świętowania, a rzeczywiście przeżywana wiara. To są dwie różne rzeczy, chociaż powiązane ze sobą, z pewnością.
No właśnie, czy można te rzeczy jakoś oddzielać, kawałkować, bo to jest bardzo trudne pole również dla naukowców. Do tego jeszcze za jakiś czas wrócimy, bo teza taka się pojawia, no mam wrażenie propagandowa, że państwo powinno być oddzielne od kościoła. Jest jakiś problem w Polsce z tym?
To znaczy, no właśnie, co kto rozumie przez pojęcie rozdział kościoła od państwa?
Od co?
Bo mam wrażenie, że wielu ludzi czy wiele środowisk, które odwołuje się do tego hasła, raczej ma na myśli rozdział kościoła od społeczeństwa albo rozdział katolicyzmu czy chrześcijaństwa od kultury, patrząc tak na ich działania. No więc wydaje mi się, że no, nie będzie zbyt wielką fantazją na przykład domniemanie, że za rok pojawią się głosy, że właściwie święconka w obecnej postaci jest mieszaniem się kościoła w sprawy państwa. No a w ogóle dlaczego święcić w ramach tej święconki kiełbasę czy inne wędliny, bo przecież wiadomo, że trzeba inaczej zupełnie się odżywiać, jak mówi jedna z pań eurodeputowanych.
No tak, ale przesuńmy tą panią, że tak powiem, do kategorii niepoważnych, ale sprawa wydaje się ciągle poważna. Jak można dyskutować o kościele i jego roli w państwie, społecznej roli również, z kimś, kto nie odróżnia religii, wiary, kultury religijnej, tradycji i kościoła? Tutaj pojęcie kościół jest przecież kompletnie niedefiniowalne w gruncie rzeczy, a właściwie definiowalne na bardzo wiele sposobów. I dopóki się go nie sprecyzuje, no to mówimy o czymś, co właściwie wszystko do jednego wora, mówiąc brutalnie.
No tak, no bo w credo mówimy wierzę w jeden święty powszechny i apostolski kościół, a nie mówimy wierzę w księdza proboszcza, nie mówimy wierzę w księdza prymasa, więc te dwie sfery trzeba rozdzielić, a niektórzy całkiem świadomie zresztą dla celów propagandowych tego nie czynią, utożsamiając rzeczywistość, jaką jest Kościół. Według nauczania właśnie katechizmowego Kościół, zresztą to nie jest tylko ten Kościół, który istnieje tu i teraz, ale jest także Kościół cierpiący, Kościół triumfujący, czyli czyściec, niebo. Natomiast właśnie ci, którzy różne ideologiczne cele skrywają za chwytliwym hasłem, aby Kościół nie mieszał się do polityki, więc próbują zamazać te różnice, które są bardzo czytelne, powinny być bardzo czytelne.
Ktoś kiedyś orzekł, że właściwie społeczeństwo obywatelskie się objawiło w parafiach konkretnie, bo reszta chyba się nie do końca udała.
Mamy taką sytuację, skupmy się na przykład na tym okresie po 1989 roku, że istotnie w pierwszych latach tak zwanej transformacji mówiono tyle o społeczeństwie obywatelskim, konieczności jego odbudowy w Polsce, i się okazało, że jedną z największych emanacji tej oddolnej społecznej aktywności na przykład było powstanie fenomenu społecznego, jakim było i jest rodzina Radia Maryja. To nie każdemu się podoba.
I nie musi.
Nie musi oczywiście, ale trzeba też uznać pewien fakt, że spora część obywateli stwierdziła, że w ten sposób będzie realizować swoją aktywność na rzecz spraw publicznych i to trzeba uszanować, a nie od razu określać kogoś mianem sekty, nienawistników i tak dalej.
Bo to jest kłopot również w pluralizmie tak zwanym. To jest też bardzo nośne hasło.
Ale właśnie, czy pluralizm rozumiemy tak jak władze PRL, że istniała Trybuna Ludu, Żołnierz Wolności, Zielony Sztandar i był według nich pluralizm medialny, bo były różne tytuły, ale ta sama treść, czy rzeczywista różnica. I z tym mamy ciągle kłopot po tylu latach od 1989 roku, że jak następuje rzeczywiste zróżnicowanie poglądów i w związku z tym pewnych rozstrzygnięć politycznych, to dla wielu ludzi jest to objaw kryzysu demokracji.
Właśnie odwołajmy się, panie profesorze, skoro tak jest uroczyście, odwołajmy się do Konstytucji, bo to jest nadal najważniejsze prawo Rzeczpospolitej. Jak tam Konstytucja formułuje te prawa na przykład ludzi wierzących, niewierzących, Kościoła w sensie instytucjonalnym? Zawsze warto podkreślać, o czym mówimy.
Ludzie wierzący, tutaj warto wspomnieć, występują już w samej preambule do Konstytucji obecnej z 1997 roku, kiedy jest mowa o właśnie ich też wyznawanej wierze. I już w preambule Konstytucja wyznaje, czy jak gdyby uznaje ich prawa, ich także godność jako osób wierzących, której nie można deptać na przykład przez celowe bluźnierstwa, profanacje. Konstytucja, uznając autonomię władzy państwowej i władzy kościelnej, jednocześnie uznaje też te zobowiązania, które Rzeczpospolita podjęła na przykład w kwestii umowy konkordatowej między rządem a Stolicą Apostolską. Więc tutaj jest rzeczywiście, Konstytucja gwarantuje ramy wolności zarówno dla tych, którzy są w Kościele, jak i dla tych, którzy w Kościele nie są. I chodzi o to, żeby te granice szanować z obu stron.
Niedawno Konstytucja była bardzo modna w pewnych kręgach. Niektórzy twierdzą, że służyła znakomicie do machania, a do czytania to już mniej.
I produkcji t-shirtów.
Panie profesorze, jak to właściwie wygląda? Skoro już wszystko zostało ustalone na poziomie państwowym, mówię o lockdownie oczywiście, to odbyła się również taka dyskusja na ten temat, czy kościoły powinny być zamknięte i na temat tych limitów. Bardzo to burzliwe dosyć, ale jednocześnie powstały takie inspekcje TVN-owsko-onetowskie, które sprawdzają, czy w świątyniach jest odpowiednia ilość wyznawców. Na szczęście nie pytają ich, czy jak wierzą, w co wierzą i tak dalej, ale ilościowo ich tam segregują.
Można powiedzieć, że póki co nie pytają, bo to jest coś takiego jak mądrość etapu, więc na razie mądrość etapu każe liczyć wiernych, nazwijmy to w cudzysłowie liczenie wiernych właśnie przez zaangażowanych ludzi, którzy no, z reguły są chyba raczej z dala od kościoła, nawet w sensie budynków kościelnych. No a teraz nagłe ożywienie takiej, nazwijmy to, no jednak delatorskiej aktywności, to znaczy mającej charakter jednak donosicielski. No to z pewnością nie buduje kultury życia społecznego, bo pragnieniem wielu ludzi jest to, żeby kościoły były otwarte. To nie jest narzucane stanowisko przez takiego czy innego biskupa, czy cały episkopat, tylko to jest pragnienie ludzi. Zresztą nie tylko w Polsce.
No ostatnio, bo przykład idzie z góry jednak, ostatnio w polskim parlamencie odbyła się awantura, mówię wprost, w sprawie uhonorowania postaci niezwykłej zupełnie księdza Blachnickiego i z powodu, że to był ksiądz właśnie, na przykład posłanka Senyszyn protestowała zdecydowanie, mimo że te zasługi księdza Blachnickiego zostały tam wypunktowane od pierwszego do ostatniego punktu, to zdecydowanie była przeciwna uhonorowaniu kolejnego kapłana, czy też funkcjonariusza, jak ona lubi mówić, Kościoła katolickiego przez polski Sejm.
No i tu mamy do czynienia z takim klasycznym, niestety, przykładem ideologicznego zacietrzewienia. To znaczy, można się spierać co do prawd wiary, którą wyznaje Kościół, ale w sensie społecznym ruch Światło Życie, czyli tak zwany ruch oazowy, który stworzył ksiądz Franciszek Blachnicki, był rzeczywistością społeczną, która odegrała bardzo dużą rolę, gdy chodzi o pewną formację, nie tylko duchową, ale także intelektualną, pokolenia, które przecież tworzyło NSZZ Solidarność, Niezależne Zrzeszenie Studentów, generalnie właśnie społeczeństwo obywatelskie. No więc przedstawicielka lewicy, która tak dużo ma słów na ustach o prawach obywatelskich i wolnościach i swobodach, no jak widać w praktyce te deklaracje rozchodzą się z czynami.
Czy to jest wobec tego walka z Kościołem katolickim, czy w gruncie rzeczy z Chrystusem? Bo takie tezy też analitycy formułują. Poza tym jest jeszcze takie hasło, chyba już nieaktualne, święty Kościół grzesznych ludzi. I ono chyba nie tłumaczy już dzisiaj niczego.
Rzeczywiście, jeżeli by tak sięgnąć na poważnie programy, ale przede wszystkim czyny ludzi, którzy mówią o haśle rozdziału Kościoła od Państwa, rzeczywiście chodzi o pewną chrystofobię, to znaczy nienawiść do samego Chrystusa. No, przypomnijmy sobie te napisy, które pojawiły się na murach świątyń w Polsce jesienią zeszłego roku, całkiem niedawno, prawda? O Matce Bożej i aborcji i tak dalej. No to i te profanacje, więc to oznacza całkiem wyraźnie, że no, problemem w cudzysłowie dla wielu ludzi nie jest Kościół, to znaczy Kościół jest pewnym skutkiem zasadniczego problemu, jakim jest to, że no właśnie, pojawił się Jezus Chrystus i że trzeciego dnia zmartwychwstał.
Ja pamiętam takie analizy na początku 90-tych lat, na początku III Rzeczpospolitej, gdzie prognozowano, że Kościół polski nie poradzi sobie z demokracją. Ja pamiętam również taką publicystykę, prawdopodobnie moją, jeśli dobrze sobie przypominam. Ja twierdziłem, że demokracja tworzona przez elity III Rzeczpospolitej nie poradzi sobie z Kościołem. Prawda chyba gdzieś leży po środku. Bo tak, to jest koloskktóry umiejętność zagospodarowania Kościoła ludzi wierzących, to chyba jest klucz tego problemu.
Tak, no jak wiemy, Kościół oczywiście jest rzeczywistością bosko-ludzką, utworzony przez Chrystusa, ale tworzony tutaj przez ludzi, a ci ludzie się zmieniają, kolejne pokolenia. Tutaj oczywiście możemy mówić o szeregu problemów ludzi Kościoła, czy generalnie wiernych, jakość katechezy, problemy z życiem, czy z konduitą moralną pewnej części duchowieństwa.
I wiedza religijna, prawda? Bo to też jest kłopot pewien.
Też to, co dzieje się na katolickich uczelniach, te, które mają w nazwie słowo katolicki, to jest cały konglomerat problemów, a z drugiej strony rzeczywiście no, narastająca jednak agresja wobec osób duchownych, czy wobec generalnie ludzi wierzących, mierzona także w statystykach niestety policyjnych.
I te mity, że to każdy ksiądz, ja współczuję rzeczywiście kapłanom, każdy ksiądz to pedofil.
No tak, no tutaj mamy do czynienia już z typowymi takimi już zagraniami socjotechnicznymi i propagandowymi, to znaczy tworzenie tak zwanych asocjacji, czyli skojarzeń. A jak wiemy, nad tym pracują całe sztaby ludzi obsługujące różne hejterskie portale internetowe, których teraz nie będę tutaj reklamować, ale no niestety tak to się dzieje.
Panie profesorze, czas nasz antenowy się kończy. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Jeszcze tylko mam wrażenie życzenia. Tradycyjne.
Życzenia dla pana redaktora i wszystkich naszych słuchaczy. Błogosławionych, pełnych radości, pokoju i przede wszystkim nadziei tych świąt dla wszystkich państw.
Bardzo dziękuję. Mnie nie pozostaje nic innego, jak przyłączyć się i podziękować panu profesorowi. Przypominam, że komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Kłaniam się do przyszłego tygodnia.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.